No, we mnie ten masochizm wywołuje eksplozję endorfin. To jest pod pewnym względem no, masochizm. Mnie ten, znaczy, no, dla mnie właśnie to raczej nie jest masochistyczne. No, mnie to się strasznie podoba. No, taka jest prawda, że to, co może dla większości byłoby męką, czy większości ludzi męczyłoby, mi się wydaje ponętne, mnie pociąga i chcę w tą mapę się wgłębiać, wgryzać coraz głębiej, aż właśnie do końca, aż na ten tak zwany skraj tej mapy. Im dalej, tym lepiej, im gorzej, tym lepiej. No, tak
No
można
właśnie tak to jest,
powiedzieć.
że im gorzej, tym lepiej, że podobają się panu te miejsca z tymi szkieletami samochodów, z tymi szarymi blokami, z tym brudem, z tą brzydotą postradziecką, postsowiecką.
Dobrze, jak już wchodzimy na trupy bloków i trupy samochodów, to już nie jest takie proste to doświadczenie, prawda? Bo wtedy ja też się trochę przemieniam w takiego metafizycznego estetę, który przyjeżdża i się dualnie tym jara. O, ale wow, rozwalone bloki, jak to wygląda, prawda? Można sobie zdjęcie zrobić i prawda, wrzucić gdzieś, załóżmy zdjęcie. No tak. A oni muszą w tym żyć. A ci ludzie muszą w tym żyć i oni dobrze wiedzą, w czym żyją, prawda? No i najczęściej po prostu mówią, że się przyzwyczaili. Ten, kto się przyzwyczaić nie mógł, to już wyjechał, to już stamtąd uciekł. I w zależności od miejsca też. Miejscem w Rosji najstraszniejszym, najbardziej przerażającym, i to chyba nie ma bezkonkurencyjnie, jest Kołyma. No, opisana też już oczywiście nie przeze mnie pierwszego, tylko wielokrotnie. No, po Kołymie się można jeździć tylko po tej słynnej drodze po kościach. Tam jest jedna właściwie droga tak naprawdę i cóż, no i wszyscy jeździmy po tych kościach tam, autostopem po kościach. No, taki to jest autostop. I jeździmy jeszcze, mijając po drodze te różne pasiołki, mniej czy bardziej żywe, niektóre już całkiem trupy, takie kości tych bloków leżą. Inne na wpół umarłe, inne jeszcze trochę bardziej żywe, gdzie te złoto jeszcze trochę więcej bardziej się wydobywa. No i to są wszędzie miejsca, gdzie znajdowały się przecież te najstraszniejsze stalinowskie łagry, które opisał, no też znowu bezkonkurencyjnie, Warłam Szałamow, który tam spędził blisko 20 lat na tej Kołymie. No tak, i to jest doświadczenie trudne. To jest doświadczenie jak trudne i tam to jest jedyne miejsce, może poza małymi takimi wyspami jak Norysk czy Workuta, kolejne stolice łagrów słynne i z takim mocnym, trochę podupadającym industrialem, też bardzo tak silnie negatywnie. To jest takie miejsce, gdzie ta przyroda, wielka ta syberyjska przyroda, ta piękna przestrzeń, ta pustka, jak gdyby nie ma, traci swoją siłę zbawiającą, bo ona najczęściej ma. To znaczy, no, przynajmniej na mnie ona tak działa, że mnie ten ogrom wybawia. Ja mogę się w nim roztapiać, ja się męczę, ja się duszę, kiedy przedmiotów jest za dużo. Załóżmy, no, Polska jest mocno, gęstość zaludnienia w Polsce jest dosyć wysoka, więc jest dużo samochodów, dużo dróg, dużo wsi, dużo ludzi, dużo domów. Ciągle ten horyzont się chowa. Tam jest on jest tam pusty i to mnie akurat wyzwala, że inni ludzie mają inaczej, prawda? A na Kołymie to przestaje działać. To jest pogrążanie się w taki, można powiedzieć, znowu nieładnie, odbyt rzeczywistości, no ale to trochę tak wygląda, prawda? To jest wszystko tam bardzo szare, bardzo siermiężne. Tam po upadku Związku Radzieckiego niewiele się co zmieniło. Najwyżej po prostu te bloki stopniowo pustoszały. I jeszcze ta przyroda właśnie tam przecież była tym, że tak powiem, wspólnikiem w mordowaniu ludzi, no bo tam zwyczajna temperatura na Kołymie zimą, no to już jest 40 dochodzące do 50. No tam już w rekordowych dniach zdarza się, że jeszcze tam 50 kilka może być. Więc ta przyroda zwyczajnie mordowała tych ludzi, no bo 50 stopni, prawda, słabe ogrzewanie w tych różnych barakach, no wiadomo, jakieś kufajki, jakieś karmili ich też oczywiście słabo, więc ci ludzie szybko umierali. To wszystko jest przesiąknięte krwią, pełne tych kości, nie? No niestety, no tutaj dotykamy tego archipelagu Gułag, który też w Rosji jest. No to kontrast na przykład z Alaską, który ja spędziłem teraz, mówię, z 50 dni mniej więcej latem, gdzie tego nie ma. Tam też się zdarzały jakieś różne złe rzeczy, oczywiście, ale nie w takiej skali jak w Rosji. Bo przyroda jest podobna, powiedzmy, ale nie ma tego, prawda, nie ma tych dróg na kościach, czy nie ma tego ciemnego zaplecza. I to jest problem. To jest już trudne doświadczenie, bo tutaj opuszczamy sferę przyrody, a tak naprawdę dotykamy sfery sferę tego zoludzkie, prawda? I tego jakiegoś radykalnego zła, które gdzieś tam się przejawiła, prawda? Przejawiała tak samo jak załóżmy, nie wiem, w Oświęcimiu czy w innych miejscach, tych różnych obozach. A sam rozpad materii jako taki, jeżeli już wyjmiemy go spoza kontekstu, no spoza kontekstu, jeżeli przezwyciężymy jednak tą sferę ludzką, no to oznacza pewną porażkę człowieka wobec tego ogromu, tej przyrody. I to jest z jednej strony smutne, no bo to są jednak domy, w którym ludzie po prostu mieszkali, w którym jakieś wychowywali swoje dzieci, prawda, mieli swoje mieszkania, jakieś takie schronienie przed światem, i teraz te ich domy są martwe i puste, i nawet tam jakieś resztki mebli, czasami zdjęcia można znaleźć tych ludzi, jakieś resztki gazet z czasów jeszcze radzieckich. To taki śmietnik, prawda? Bo zawsze jakoś tak jest, że wandale potem przychodzą i wszystko rozwalają, tak jakby mszcząc się na tym bycie, na tym wszystkim jeszcze bardziej, nie? Ale jak wyjmiemy z tego kontekstu, to jak gdyby w tej porażce, którą człowiek ponosi z przyrodą, kryje się być może też jakaś nadzieja. Nadzieja, że my jednak jesteśmy może słabsi od tej ziemi. Nie wiem, no ziemia jest tak już dzisiaj przez nas przeludniona, prawda, zmęczona człowiekiem. Te zmiany klimatyczne, topnienie tej wiecznej zmarzliny, więc kiedy człowiek przegrywa, może to jest jakaś nadzieja. A poza tym w tej mineralizacji, kruszeniu się tych wszystkich form też odkrywa się właśnie ten doświadczenie źródłowe, to doświadczenie czasu, bycia samego, nietrwałości wszystkich form, które powiedzmy coś się uformowało, był pewien kształt, a to potem się po prostu powraca do tej pierwotnej jak gdyby materii, prawda, że wszystkie formy przemijają, a zostaje to co pierwotne, to co jest podstawą, powiedzmy, tą czystą taką bezkształtną materią. Nie? Załóżmy greckie pojęcie apeiron od Anaksymandra, bez kres, tam gdzie nie ma granic, gdzie nie ma kształtów, gdzie nie ma jakichś przedmiotów. I znowu widać to, co wieczne, nie? I znowu widać to, co wieczne, i mnie to, co wieczne jest, to, co wieczne właśnie w tym sensie, prawda, w takiej wieczności widocznej, filozoficznej, mnie bardzo pociąga. Ja po to właśnie jeżdżę. Im dalej jadę, czasami im bardziej głębiej jadę, tym lepiej to widzę, tym bardziej to się jak gdyby ujawnia, można powiedzieć. Nie? Tak jakbym po słynny mit jaskini Platona sięgnął, to wychodzę z jaskini na światło dzienne. Tam zaczynam widzieć istotę, jak gdyby istotę świata, istotę rzeczywistości, która czasami tutaj mi się skrywa, bo mnie otaczają po prostu rzeczy codziennego użytku, które tam znikają, rozpadają się.